Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Generatorze Malta na Placu Wolności. Dzisiaj od 9 do 13 podsumowujemy tegoroczną edycję festiwalu. Jesteśmy razem z Maciejem Kucharskim. Jest z nami także Ania Solak z Poznańskiego X-a i krytyk teatralny Piotr Dobrowolski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
A mówi Martyna Nicińska, która do nas dołączyła tuż po 10. No i mamy muzyczkę w tle i tłum się tutaj zrobił na Placu Wolności. Było tak spokojnie.
Będziemy rozmawiać o sztuce, a tutaj będą się toczyły rozmowy o jedzeniu.
A tu będą śniadać. Śniadanie na wolności się zaczyna. No właśnie, wróćmy do sztuki. Ale przede wszystkim tak, moje pierwsze pytanie na początek. 25. festiwal, czyli rocznicę powinniśmy świętować. Wielki jubileusz. Odczuliście, że to jubileuszowa impreza?
Szczerze mówiąc, poza 25-leciem w nazwie nie bardzo odczułam to na własnej skórze. Wydaje mi się, że rzeczywiście 25 razy Malta to jest wydarzenie, które powinno być bardziej zauważalne, obecne. Malta jako taka oczywiście jest wpisana w tkankę miasta i przypuszczam, że żaden z mieszkańców nie przegapił tego, że ona się właśnie odbywa, ale wydaje mi się, że samo uhonorowanie tego, że już 25 razy mieliśmy okazję Maltę przeżywać, no niestety nie miało tego odzwierciedlenia.
To powinna być jakaś taka super impreza, tak? Urodzinowa?
Tu nie
tak
chodzi jakieś, niekoniecznie wielkie fajerwerki, ale być może w programie bardziej to podkreślić. No, oprócz Czarodziejskiej Góry, która była takim największym wydarzeniem i rzeczywiście ona mogła być tą wisienką na tym urodzinowym, nazwijmy to, torcie. No niestety nie było więcej takich wydarzeń, które mogłyby się wpisać w
jubileusz. Ale mieliśmy również koncert Michaela Nymana, który zapowiadany jako wydarzenie specjalnie na 25-lecie Malty przygotowane i otwarte dla publiczności, która mogła za darmo uczestniczyć jednak w koncercie wielkiego muzyka ze świetną orkiestrą i usłyszeć świetny materiał, dawało szansę na to, żeby Malta przynajmniej promowała swój jubileusz. Natomiast pytanie o to, czy przez te 25 lat Malta wzrasta i czy jest w stanie dopełniać kulturalny krajobraz miasta, jest pytaniem, które pewnie warto stawiać. Czyli raczej nie o to, czy udało się uczcić jubileusz, tylko o to, czy program, który zaprezentowali organizatorzy, jest programem satysfakcjonującym wszystkie grupy odbiorców, do których adresowany jest festiwal.
No właśnie, tu się pojawia podstawowy problem. Zresztą ten motyw przewijał się w rozmaitych wypowiedziach naszych słuchaczy, też tych nagranych i tych, z którymi myśmy rozmawiali dziś podczas maltańskich imprez, że w zasadzie, no właśnie, coś pękło w tym festiwalu i nie wszyscy czuli się usatysfakcjonowani.
Albo może coś się zmieniło.
Tak, no ciągle padała to słynne stwierdzenie, że Maltę kiedyś było widać na każdym miejscu, gdzie się szło, na ulicy i tak dalej, a teraz ten festiwal według naszych rozmówców zrobił się bardzo elitarny. Czy wyście też odczuli tę elitarność? Piotr.
Czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, zmienia się formuła festiwalu. Oczywiście festiwal nie może być taki sam przez ćwierć wieku. To oczywiste, że ewolucja oczekiwań kulturalnych wymusza pewne zmiany. Natomiast pytanie o to, czy ta formuła, którą zaprezentowali organizatorzy w tym roku, jest formułą, która pozwala zobaczyć Maltę, która pozwala stwierdzić nam wszystkim, że Malta jest nadal najważniejszym punktem na mapie kulturalnej miasta.
I że jest nasza, bo to też jest taki argument, wiesz, że ludzie mówią, że już nie jest, to nie jest mój festiwal, prawda?
Mamy bardzo różnorodne wydarzenia. Malta to już nie festiwal teatralny. Ta część w nazwie zniknęła wiele lat temu. I nie oczekujmy tego, że zobaczymy wielkie tylko teatralne wydarzenia, spektakle, które mogą porwać tłumy. Malta z Festiwalu Teatrów Plenerowych zmieniła się bardzo. Tą część powinien wyrównać Generator Malta. I bardzo wiele różnych części festiwalu, tych modułów, które składają się na całość, daje szansę na dopełnienie. Oczywiście szansa to jeszcze nie satysfakcja dla nas wszystkich, którzy to oglądamy.
Może po prostu trzeba wybrać sobie jakąś indywidualną ścieżkę, tak mi się wydaje.
Właśnie Generator Malta to jest ta odpowiedź na to zapotrzebowanie publiczności, na to, żeby być razem, żeby robić coś w mieście, żeby ta Malta nas zaskakiwała gdzieś właśnie przechodząc przez miasto. Tak. Ja wiem, że nie wszystkich ten argument satysfakcjonuje, ale mi przyszedł do głowy, albo podsłyszałam i go zawłaszczyłam, jeszcze jeden. To taki, że kiedyś to Malta wychodziła do nas, spotykaliśmy ją na każdym kroku, a teraz to my musimy wyjść do Malty. I jeśli chcemy uczestniczyć w różnych wydarzeniach, mamy na to szansę i możemy uczestniczyć dosłownie, włączając się w tworzenie przedstawień. Tak było w tym roku, na przykład w ramach akcji Rimini Protocol, czy Inwentarz Bezsilności, albo Schwalbe's Looking for Crowds. Jeżeli ktoś chciał być w tym maltańskim wirze, to mógł się w każdej chwili dołączyć.
Aniu, dołączyłaś się, znalazłaś się w tym wirze?
Dołączyłam się, znalazłam i w pełni się zgadzam z Piotrem, bo oferta jest rzeczywiście na tyle bogata, że nie ma tutaj żadnych wymówek, że przegapiłem, nie widziałem, Malta nie przyszła do mnie.
Nie zapukała do drzwi.
Tak, prosto do moich drzwi. Oczywiście, że ta refleksja, o której Maciej powiedziałeś wcześniej, że Malta kiedyś była bardziej widoczna,
ludyczna,
tak, dostępna. Ona się powtarza przez te lata. Tylko pytanie, to co powiedział Piotr, pytanie, czy to ma rzeczywiście sens, żeby powielać ten schemat, który już znamy. Idziemy do przodu, tendencje w kulturze też idą do przodu, dlaczego nie mielibyśmy za tym nadążać? Także nie mam absolutnie zarzutu, że Malta nie jest dostępna.
Ja przypominam sobie taką rozmowę, którą emitowaliśmy w przystanku Kultura z Anią Hryniewiecką, rozmawialiśmy z szefową Centrum Kultury Zamek, że ona właśnie zwróciła uwagę na to, że po prostu się czasy zmieniają, my też staliśmy się trochę innymi odbiorcami kultury, żyjemy też w czasach nadmiaru, prawda? Ten nadmiar powoduje, że musimy sobie wybrać własną ścieżkę i musimy sobie wybrać własną drogę i wybrać z tych rozlicznych propozycji to, co nas faktycznie interesuje.
Tak, ale zmienia się również publiczność i patrząc na to, jakie potrzeby kulturalne mają mieszkańcy miasta takiego jak Poznań. Wydaje się, że kultura, która jest im proponowana, powinna ich w jakiś sposób mobilizować jednak do uczestniczenia. Wspominaliście o tym, że brakuje nam wydarzeń, które wychodziłyby do nas. Brakuje trochę tego, żeby festiwal takiej skali dawał szansę przypadkowego natknięcia się na coś, co zachęci tych, którzy na co dzień nie uczestniczą w kulturze, do zobaczenia, usłyszenia, do jakiegoś zaangażowania. Stwierdzenie, że możemy sami uczestniczyć w czymś, bo artyści zapraszają nas do tego, żebyśmy współtworzyli wydarzenia jednak w małej skali, nieco elitarne. Zdecydowanie nie wystarczy. Powinno chyba zależeć nam na tym, żeby wciągać do uczestnictwa w kulturze tych wszystkich, których na co dzień tutaj nie ma.
No ale jest właśnie generator i są te ogrody społecznościowe i są te rozmaite akcje, które się tam gdzieś w mieście dzieją. No ja nie wiem, ja nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie.
To jest pytanie chyba dla socjologów.
Właśnie, dla socjologów. Czy one faktycznie wciągają nas do kultury i czy faktycznie są kulturotwórcze? Bo ja czasami, jak śledzę te akcje, to sobie myślę, że one są kulturotwórcze. Może one jakieś tam więzy społeczne mają, prawda, zbudować. Ale czy to ma coś tam z kulturą wspólnego? To się czasami zastanawiam.
One są bardziej miastotwórcze, to prawda. Poza tym są towarzyszące. I no ja mam może 20 lat za późno, urodziłam się, żeby mówić o tym, co było na początku, ale z tego, co wiem, Malta...
Latające balony i smoki.
Tak, dokładnie, dookoła wystarczyło podnieść głowę, ale pamiętam jeszcze kilka lat temu, 8-7 lat temu, że rzeczywiście można było po prostu wyjść z domu i natknąć się bezpośrednio na teatr i tego być może brakuje. Było kilka plenerowych przedstawień oczywiście, między innymi Ósemki na Dziedzińcu, które zgromadziły sporą widownię. Tylko pytanie, czy to też nie jest po pierwsze za mało, a po drugie, czy warto też cofać się, jeżeli albo się decydujemy na ten progres, albo kontynuujemy tradycję, którą już mamy wpisaną jakby w swój charakter.
Organizatorzy Malty twierdzą, że już plenerowych spektakli się nie robi, że nikt już na nie nie chodzi. Czy wy to możecie potwierdzić?
Jakby moda na nie podobno minęła na świecie.
To nie jest chyba prawda. Jelenia Góra czy Gdańsk potwierdzają, że spektakle uliczne cały czas są popularne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. No pytanie tylko, czy chcemy brać w tym udział właśnie w takim kształcie?
Piotr Dobrowolski.
Raczej nie mogłaby stanowić głównego trzonu artystycznego Malty, ale wydaje mi się, że poznaniacy, zwłaszcza my, to znaczy nie chodzi mi o gości, którzy przyjeżdżają na Maltę z dalekich stron po to, żeby zobaczyć wielkich artystów światowego formatu, ale właśnie mieszkańcy miasta pewnie oczekiwaliby tego, żeby móc wyjść z domu i wspólnie z innymi zobaczyć coś, co jest atrakcyjne, widowiskowe, kolorowe i głośne. Ostatnie duże spektakle plenerowe przyciągały masę publiczności.
Mam jeszcze takie pytanie dotyczące, pojawił się motyw taki w rozmowach z moimi znajomymi, że nie wiem jakiego użyć określenia, bo chyba takie nie istnieje w języku polskim, że festiwal się strasznie zmediezował.
Jest takie sformułowanie, wydarzenie medialne.
Wydarzenie medialne, że pojawiła się nawet taka opinia, że tyle o tym media nadawały, były dosyć duże relacje na przykład w telewizjach, ale głównie w radio, że w zasadzie można było czasami z domu nie wychodzić, że jakby festiwal trochę był, wiecie, jak ta chmura internetowa, że po prostu trzeba było sobie tam ściągnąć coś z internetu albo włączyć radio i w zasadzie tak jakbyśmy uczestniczyli w festiwalu. Ja pamiętam taki film Prêt-à-porter Altmana, kiedy Julia Roberts pojechała do Paryża
Altmana,
tak, on był Altman. Żona pojechała do Paryża robić relacje o modzie, no i coś tam się stało takiego, że z hotelu w ogóle nie wychodziła, włączyła sobie telewizor i oczywiście pisała świetne relacje na temat poszczególnych pokazów, uczestniczyła w nich właśnie w ten sposób, ale no, na żadnym nie była. No może trochę tak jest w naszych czasach, że po prostu w łóżku sobie leżymy i tam oglądamy i słuchamy tego wszystkiego.
No my teraz robimy dokładnie to samo,
relacjonujemy i mówimy państwu, co to było ciekawego. Właśnie. Piotr, jak to jest z tymi mediami?
To pewnie jest kwestia promocji w dużo większym stopniu niż relacji. Organizatorzy festiwalu od lat dbają o to, żeby media ogólnopolskie mówiły o Malcie. I świetnie. I tak mam wrażenie, że w tym roku, mimo 25-lecia, promocja Malty była nieco mniejsza niż w latach ubiegłych. Brakowało wielkich billboardów, które w Poznaniu reklamowałyby jakieś konkretne wydarzenia. Oczywiście pojawiały się informacje, można je było usłyszeć w mediach, ale i tak machina promocyjna chyba działała w nieco mniejszej skali niż dotychczas.
Jeżeli wydarzenia, które odbywają się w Poznaniu, są w mediach źle, jeżeli ich nie ma, też źle. Cieszmy się, że to jest festiwal nagłośniony, bo przynajmniej wtedy przez ten jeden miesiąc w roku nikt nie narzeka, że w Poznaniu nic się nie dzieje.
A może właśnie, kochani, przyszłość będzie należała do mediów i do tej chmury internetowej, bo jak to mawia Tim Etchell, the future is confusing, tak? Dobrze, to teraz może sobie zrobimy małą muzyczną przerwę, żeby państwa nie zagadać. Przypominam, że dzisiaj nadajemy prosto z generatora Malta, a w zasadzie z Placu Wolności, czyli z serca Festiwalu Maltańskiego. Za chwilę po przerwie poopowiadamy...
Może o konkretach trochę.
No właśnie, o konkretach, czyli o tym, co nam się podobało, a co nam się nie podobało.